Panie Janie.
Ja mam trochę w ogóle optykę spaczoną, skrzywioną, bo ja 40 lat świadczę, żeby Polska była Polską, niezależnie od środowiska, czy mała mieścina, czy wielka trasa, jaką w tamtym roku zrobiłem, Niech żyje Polska, po wielkich halach, prawda, tysiące ludzi. Ludzie tak samo się wzruszają, niezależnie od poziomu wykształcenia. W każdym razie ci to przychodzą do mnie. Dlatego mówię o skrzywionej optyce. To ja mam na widowni takie wzruszenia, takie emocje. Przy tych paru pieśniach mam takie 2-3 pieśni patriotyczne, które poruszają ludzi, no i łza wzruszenia, i owacje. Więc to jest bardzo wszystko zagmatwana sprawa, jak to sprawdzać.
Ale dostarczyłeś też kanon takich pieśni dla nas, tak. Bo przy takich okazjach wiem, do czego się odwołać. Ja też poruszę jedną ważną rzecz, też taką właśnie takim bardzo wyraźnym symbolem, sygnałem dla mnie. To było 2 lata temu, to było jeszcze tuż przed zwycięstwem dobrej zmiany w Sejmie, albo... No tak, 11 listopada, tak? Przed uformowaniem się rządu.
To już po zwycięstwie formalnym.
Beaty Szydło, tak? Kiedy jeszcze ta administracja nie funkcjonowała, bo dopiero były pierwsze dni. 11 listopada Teatr Wielki, Opera Narodowa miał wolny dzień w kalendarzu. To znaczy instytucja narodowa, która jakby służy całemu narodowi, 11 listopada sobie zrobiła wolny. Znaczy to też pokazuje, że ci, którzy odpowiadali za programowanie wydarzeń w takim ważnym miejscu, omijali tą datę. To był wolny dzień, zrobili sobie wolne. To przypomina mi tak, jak w sowieckiej restauracji kiedyś, wiele lat temu, jak byłem w Moskwie o godzinie 14, szedłem do restauracji i było napisane przerwa obiadowa. I tam oni wszyscy siedzieli, kucharze siedzieli.
Kawy i herbaty były.
Bo to było państwo pracowników, a nie posiadaczy.
A tutaj było państwo właśnie takie, które mogło sobie zlekceważyć ten dzień. Tak?
Proszę państwa, szanowni państwo, pytanie, czy nie jest tak, że my za mało mówimy...
Przepraszam, jeszcze muszę powiedzieć. Proszę. W tym roku, uwaga, dzisiaj w Operze Narodowej w Teatrze Wielkim przepiękny koncert. Janusz Olejnicza gra F. Moll Chopina, będzie Szymanowski, Paderewski, Elgar. Fantastyczny koncert. Zapraszam, chyba biletów już
tak. Czy nie jest tak, szanowni państwo, panie Janie, czy nie jest tak, że my mówimy za mało Polakom, że Polska będzie trwała, jeżeli Polacy będą chcieli? Bo wielkie narody, Niemcy, Brytyjczycy, Francuzi, ich skala, ich położenie geopolityczne, troszkę to mniej wszystko zależy od woli obywateli, członków narodu. A u nas widzimy, jak na chwilę tylko coś się gorzej dzieje, Polski nie ma. Że musimy mieć tę świadomość, że to zależy od nas.
No, zależy od nas, ale od władzy zależy, od polityki zależy, czy jest pedagogika wstydu wiodącą ideologią władzy, tak jak była pod rządami Tuska, prawda? Polacy mają się wstydzić swojej historii, że mamy się ciągle wstydzić, głowy posypywać popiołem, że jacy jesteśmy nieudani. Czy też władza będzie taka, która będzie ceniła, że Polska zwyciężyła w I wojnie światowej, pokonała 3 zaborców. Słowa zwycięstwo nie ma w podręcznikach. Że Polska zwyciężyła w II wojnie światowej, pokonała faszyzm, pokonała komunizm. 5 lat z faszyzmem wojna, 45 z komunizmem. Ale ostatnie wojska okupacyjne II wojny światowej opuścili Polskę z początkiem lat 90. Nikt nam nie pomógł.
17 września 93.
Nikt nam nie pomógł. Polacy sami tego dokonali. Jednym słowem, młodzież trzeba uczyć zwycięstw polskich. Myśmy zwyciężyli w wielu wojnach, nie wspomnę o roku 20, ale bo to jest też oczywista sprawa. Pokonaliśmy 1:1 potęgę, monstrualną potęgę zła. Imperium bolszewickie. Polska pokonała.
Chroniąc Europę.
Więc uczmy młodzież o zwycięstwach. To oni sami by dowiedzieli.
Z drugiej strony
jest, ani o pedagogię się ma wstydzić.
Ale jest też takie morze ofiar, to, że stanęliśmy jako naród w czasie II wojny na granicy biologicznego przetrwania. I nie jest powiedziane, że to się kiedyś w przyszłości nie powtórzy. To też są wnioski. Pytam panią Katarzynę Łaniewską. Także dramatyczna historia. Tata, legionista, później
mój pierwszy
śmierć.
Właśnie świadome święto 11 listopada, aresztowanie ojca.
Który to był rok?
1940.
Niemcy.
Tak. Mój ojciec był legionistą, był zmobilizowany, był właśnie w II wojnie światowej oczywiście żołnierzem. Ja się dużo później, jako już dorosła osoba od mamy, dowiedziałam, że był w dwójce, czyli w wywiadzie, dlatego nie pokazali mu iść do obozu, tylko zostać tutaj. Zresztą był spółdzielcą, otwierał oddziały z POW-em tuż przed wojną i został po prostu aresztowany. Widocznie donosy na niego były jakieś takie. No ale bardzo szybko do Oświęcimia i bardzo szybko zlikwidowany, bo w 41 marcu już go nie było. I potem te moje święta właśnie gdzieś przez parę lat się kojarzyły, że tego już taty nie ma. I przecież takich rodzin pozbawionych ojców jest tam mnóstwo. Dzieci, które nie widziały nigdy swojego ojca, bo były niemowlakami, prawda? Dlatego
wojna.
Był Katyń, dlatego był Smoleńsk, że się rodziła nowa...
Katyń, akcja AB, likwidacja inteligencji polskiej, to były...
Ponary,
Piaśnica, kapłani mordowani tysiącami, co trzeci ksiądz i siostra zakonna, to była... To drugi nawet.
Było, że co drugi,
ale to była, proszę, to księdza...
Włocławek,
tak, ale do księdza Zielińskiego pytanie, bo to była zemsta za bezczelność niepodległości. To była zemsta za bezczelny czyn Polaków, którzy w 18 roku odzyskali niepodległość. I Niemcy, i Sowieci uznali, że to trzeba rozwiązać raz na zawsze.
Dlatego, że zwróćmy uwagę na to, co doprowadziło do odzyskania niepodległości. Po całej serii jednak powstań, które kończyły się fiaskiem. Polacy poszli po rozum do głowy i doszli do wniosku, że jeżeli nie będziemy razem, niezależnie szlachta, robotnicy, chłopi, jeżeli nie dokonamy tej pracy u podstaw całego pokolenia doktorów Judymów, siłaczek,
księdzów
Sopoćko.
Uświadamianie narodowego milionów chłopów,
tak,
robotników.
Tak, przecież zwróćmy uwagę na to, o czym pisze Żeromski na proboszczu w Wyszkowie, kiedy Rosjanie weszli do Polski i byli przekonani, że chłopi przejdą na ich stronę, ci bezrolni chłopcy, okazało się, że społeczeństwo polskie było tak scalone mimo różnic politycznych, że ci komisarze sowieccy mieli tu nic do roboty, byli zaskoczeni jednością polskiego społeczeństwa. I właśnie chodzi o to, że do tego jednak doprowadziła praca w dużej mierze, oczywiście także duchownych, w dużej
Konrad
mierze
Koźmiński,
wielu świętych, Markiewicz, którzy wyrywali Polaków z pijaństwa, z nihilizmu, uczyli czym jest, że oni dotąd często swoją tożsamość identyfikowali przez katolicyzm. Natomiast po upadku powstania styczniowego, zwróćmy uwagę, co zrobili potem unici zmuszani na siłę do przechodzenia na prawosławie. Powiedzieli, my wtedy myśleliśmy, że to panowie walczą o swoje sprawy, a teraz rozumiemy, że panowie walczyli o naszą świętą wiarę. Nastąpił niesamowity przełom w myśleniu narodowym. I nasi zaborcy i ze wschodu i wschodu wiedzieli w tym momencie, jaką rolę odgrywa polski ksiądz, polski nauczyciel czy polski oficer.
Jeszcze jedna rzecz. W momencie, kiedy chłopaki szli do powstań, ginęli w więzieniach czy na polach bitew, to kobiety przechowały ducha polskości. To te matki, żony, babcie wychowały wnuków, nauczycielki. To jest niesamowite.
Ja dodam ciotki jeszcze. Słabo dostrzegany problem, bo jak się wojna skończyła, to ja miałem w Warszawie 5 ciotek. Mężczyzn nie było.
Ale rola...
Ja jeździłem po tych gruzach do ociotki. Tak.
Rola kobiet. Także w ruchu Solidarności. Tak. Także w ruchu Solidarności. Także w ostatnich latach o pamięć smoleńską bardzo często dbały też kobiety w Polsce, więc o tym pamiętajmy. Ale proszę Państwa, ostatnie być może pytanie. Co Waszym zdaniem jest najważniejsze dla umocnienia niepodległości? No oczywiście jest wiele wymiarów, ten wymiar militarny, państwowy, dobrej władzy, o której Pan Jan mówił, ale także dzieci. No jeżeli nie będzie dzieci, to nie będzie narodu. Rodzina, jeżeli nie będzie silnej rodziny, to wszystko się finalnie zawali. Instytucje, o których wspomniał Jarosław Kaczyński, muszą być instytucje, które pracują na rzecz umocnienia tożsamości. Jan Pospieszalski.
Wejdę Ci w słowo. Za chwilę będą opublikowane nowe badania GUS-u, które pokazują, że dzieci rodzą się, więcej dzieci rodzi się w rodzinach, które deklarują jako wierzące, tak? Katolickich rodzinach. I to jest bardzo ważne. W tym kontekście bronię hasła Marszu Niepodległości My Chcemy Boga. Po wielu latach,
gdzie były różne hasła
odwołujące się i do żołnierzy wyklętych, i do miłości ojczyzny i tak dalej, raz na 7 lat takie hasło, być może w lekkiej kontrze do listu biskupów, którzy mówią, że nacjonalizm to jest coś takiego, że patriotyzm, nacjonalizm trzeba rozróżniać. Zostawmy to, ale moim zdaniem to hasło My Chcemy Boga, ono jest pojemne, tam nie ma się co bać. To...
Pięknie powiedział prezydent Trump potem, pięknie powiedział. Wyszli na plac i śpiewali My Chcemy Boga. Nie chcieli bogactwa, nie chcieli przywilejów, śpiewali my chcemy Boga. Trump.
I być może, jak widzimy to, co się dzieje w Europie, to ścinanie krzyża z pomnika papieskiego we Francji, to jest też pewien symbol tych zmian. W związku z tym to mocne opowiedzenie po tej stronie, to jest też pokazanie siły ojczyzny, siły ducha narodu.
Prezydent Andrzej Duda przy grobie prezydenta, świętej pamięci prezydenta Kaczorowskiego w świątyni Opatrzności Bożej. To państwo widzą na ekranach, mamy zdjęcia z tego wydarzenia. Katarzyna Łaniewska, co pani by uznała, także opierając się na swoim doświadczeniu życiowym, widząc różne trudne momenty w życiu Polski, Polaków, za najważniejsze dla zabezpieczenia, umocnienia naszej niepodległości?
Ja myślę, że musimy żyć w prawdzie przede wszystkim. I jeżeli nie, w tej chwili nie zreformujemy sądów na przykład, o co się wszyscy dobijają, że wszystkie sprawy, które są wyprowadzane i nagle idą tam do tego wymiaru sprawiedliwości, są właściwie tłamszone, gnojone ludzie i tak dalej. Jeżeli tego nie przełamiemy, to ta nasza dobra zmiana bardzo trudno się będzie przeciskała. Także to jest niezwykle ważne. No i przede wszystkim porozumienie się między ludźmi, rozmowa z nimi, a nie mówienie, jesteśmy totalni tacy, totalni na nie. Wszystko jest na nie w tej chwili. Przecież są ludzie, którzy nam przeszkadzają. Naprawdę nie tylko źle robią i przeszkadzają. Ale jak i to, jest ich hasło.
Ale jak się porozumieć, jeżeli mamy często, nie zawsze, często po drugiej stronie, no globalizm, internacjonalizm, jakiś rodzaj zmutowanego komunizmu, no ludzie, którzy uważają, że wręcz naród, państwa narodowe są złem, no jak z nimi się porozumieć?
Ja nie rozumiem. Na przykład moich kolegów różnych, którzy są wrażliwi ludzie, znakomici aktorzy niektórzy, którzy mówią takie rzeczy, które się po prostu nie mieszczą w rozumie kogoś, kto rzeczywiście stara się myśleć. No.
I tutaj jest bardzo istotna rzecz, bo odróżnia, że nie ma dwóch plemion polskich, które się kłócą.
To częsta teza.
Tylko są Polacy i są wrogowie Polaków. I to książę Adam Czartoryski 2 wieki temu zdefiniował, że w Polsce dwie partie. Polacy i zdrajcy. Nie ma, to nie jest i drugie plemię. To są zdrajcy po prostu. Więc żebyśmy się nie poddawali złudzeniu, że są ludzie, którzy są po prostu służą obcym mocarstwom, zwłaszcza Niemcom, Rosjanom, do tego się przyzwyczaili przez pokolenia. Ten margines zawsze był w Polsce. Chodzi o to, żeby mieć świadomość.
Ale są
natomiast
też ludzie, którzy
polityka
błądzą,
o wszystkim decyduje. Powiem, polityka decyduje. Muszą Polską rządzić mądrzy i uczciwi ludzie. Tylko tyle. Mądrzy i uczciwi. Oni to wszystko załatwią za nas. Po to się wybiera polityków, żeby nie kradli, prawda? I żeby nie oszukiwali, żeby mieli świadomość, co zrobić z problemami. I to jest bardzo proste w sumie.
A wszystkie takie pochody właśnie, które dzisiaj będą, to jest coś takiego, co ładuje się akumulatory, że ludzie tak samo myślący z różnych krańców naszej ojczyzny, czy z zagranicy, którzy przyjeżdżają specjalnie, żeby uczestniczyć w takich świętach, słyszy się swoje... Z tymi ludźmi nie zna się osobiście, ale jest się jakby naprawdę z przyjaciółmi. I to jest bardzo ważne, że możemy razem wysłuchać czegoś, razem być. Tak jak właśnie w stanie wojennym w kościołach. Razem mogliśmy być. Dlaczego do księdza Jerzego chodziliśmy? Razem słuchaliśmy tych słów, a nie cicho przez wolną.
Bo jak człowiek jest sam i to był trend, który w Polsce wyraźnie się wyłaniał. Mieliśmy siedzieć samotni, pojedynczo, przed telewizorami i dawać, robić sobie kisiel z mózgu.
Że jesteśmy gorsi, biedniejsi, prawda, nieładni.
Kompleksy. Jeszcze ksiądz Zieliński. Co najważniejsze, proszę księdza?
Bóg, honor, ojczyzna. Tak. To znaczy, to można by rozbierać to na znaczenie, że bardzo ważny jest pewien fundament moralny społeczeństwa. Przetrącony kręgosłup moralny to zwykle potem owocuje zdradą, zaprzaństwem. Człowiek bez kręgosłupa nie będzie budował w niepodległej ojczyzny. Druga sprawa, oczywiście trwałość ojczyzny, demografia. Trzecia sprawa to jest również poczucie sprawiedliwości. Właśnie dlatego reforma wymiaru sprawiedliwości, bo człowiek musi się czuć we własnym państwie jak u siebie. To nie jest tylko kwestia 500+.
To, to napędzało emigrację, to poczucie, że wszędzie są jakieś układy, prawda? Że
trzeba
nie
się
szans.
Poczuć, że państwo jest moim państwem i jeżeli ja żyję uczciwie, to państwo stanie po mojej stronie, a nie po stronie przestępców. I oczywiście tutaj nie dziwię się temu, że obecnie biorą na sztandar Marszu Niepodległości Bóg, my chcemy Boga, dlatego że właśnie, czy Donald Trump musi nam o tym przypominać?
Janku, zwracam się do Jana Pospieszalskiego, ale z konkretnym pytaniem. Wiem, że jesteś zaangażowany w piękną tradycję śpiewania rodzinnego z przyjaciółmi 11 listopada. Powiedzmy polskim rodzinom zwykłym, zróbcie wy to też. To nie jest coś poza waszym zasięgiem.
To jest możliwe. My od wielu
drukujemy,
lat...
Drukujemy śpiewniki, rozdajemy ludziom, żeby one mogli
większość
czytać.
Większość tekstów pieśni legionowych, czy pieśni partyzanckich, czy pieśni patriotycznych jest w internecie. Można sobie ściągnąć, wyszukać, wydrukować teksty w odpowiedniej ilości, rozdać rodzinie, zaintonować. Na pewno w rodzinie na 10 osób znajdzie się ktoś, kto czyta nuty albo gra na jakimkolwiek instrumencie. Można zrobić fantastyczny wieczór, można spędzić z dzieciakami, śpiewać piosenki legionowe, śpiewać piosenki pełne dumy i chwały oręża polskiego i też, żeby właśnie odejść trochę od tego, my wspominamy ofiary, jesteśmy winni cześć, honor i pamięć, ale też budujmy coś takiego pozytywnego, bez tej dumy, bez świadomości, że 3/4 polskiej historii to były wielkie zwycięstwa. Dzisiaj Smoleńsk kojarzy się nam z potworną tragedią, ale Smoleńsk to było miejsce, do którego Polacy jeździli sobie z orężem i bronili, zdobywali stamtąd.
Jan Pospieszalski, ulubiona pieśni legionowa, patriotyczna pana Jana?
No to piechota chyba, szara piechota, bo to mi ojciec śpiewał, prawda, jeszcze jak żył, zanim go rozstrzelali. Do snu mi śpiewał jako kołysankę, a myślę, że tutaj te śpiewanie do ucha dzieciom zamiast kołysanek.
Ale to są piękne jak to na melodie, też ładne, ale
Katarzyna Łaniewska, ksiądz Henryk Zieliński, Jan Pospieszalski, Jan Pietrzak, to byli goście specjalnego wydania Salonu Dziennikarskiego. Proszę Państwa, pozdrowienia dla stacji katolickich, lokalnych, które nas transmitują. No, dziś nie zdołam już ich wymienić, ale naprawdę serdecznie pozdrawiamy. Życzymy Państwu udanego święta, dużo radości, dobrego czasu z rodziną i prosimy, szukajcie aktywności, szukajcie takich sposobów, które rzeczywiście są czymś nadzwyczajnym, czymś szczególnym. Dziękuję Państwu bardzo, zapraszam za tydzień. Dziękuję gościom oczywiście. Dziękuję.